Sláva Bohu. Dzisiaj mamy czwartkowe nabożeństwo na czas zimowy, pierwsze, więc jest godzinę później niż zwykle, ale mam nadzieję, że nie pośniecie. A jak nie, to będę was budził. Możecie spać, ale nie chrapcie, bo jak zaczniecie chrapać, to uznam, że nie mogę być już więcej mówcą i że zanudziłem was na śmierć. Otwórzcie swoje Biblię na Ewangelii Mateusza i na 5 rozdziale i od trzeciego wiersza. Ewangelia świętego Mateusza, 5 rozdział, od 3 wiersza. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Pan Jezus wypowiedział błogosławieństwa do nas wierzących. W czym będziemy ubłogosławieni, w czym będziemy mieli życie i w czym On będzie nas prowadził w tych wszystkich błogosławieństwach. A ja powiem dzisiaj jeszcze o innym błogosławieństwie. I tytuł mojego zwiastowania dzisiaj to jest Błogosławieni, często karceni. I zacznę od tego, że jako wierzący ludzie dużo w Kościele mówimy na temat tego, jak wygląda, czy jak powinno wyglądać życie chrześcijańskie w oparciu o Boże Słowo. I tak powinno być. Bo tak powinniśmy mówić. Powinniśmy mówić o tym, co Boże Słowo mówi na temat chrześcijaństwa. Powinniśmy mówić o tym, jak powinno być. Ale mało mówimy o tym, co się czasem dzieje, jak jest tak, jak nie powinno być. O co mi chodzi? Mówimy dużo o radości, mówimy dużo o pokoju, mówimy dużo o owocach ducha, mówimy o sprawiedliwości, mówimy o wstrzemięźliwości, mówimy o tych wszystkich cechach, które powinny wyróżniać chrześcijanina ewangelicznie wierzącego, który idzie za Jezusem. Ale ja sobie zadałem takie pytanie. A co ze słabościami, z frustracjami, z poczuciem pustki, z poczuciem oddalenia od Boga, z poczuciem takiego duchowego, wewnętrznego rozbicia, z poczuciem takiego życia pozbawionego duchowości. Co z tym? I pytanie jest następujące. Czy to też nie jest część naszego chrześcijańskiego życia? A jeżeli jest, to co z tym? I religijne spojrzenie na chrześcijanina jest takie. Wzorowy chrześcijanin jest radosny, jest wesoły, jest uśmiechnięty, zawsze mu się wszystko powodzi, jest błogosławiony, ma moc i Bóg jest z nim. Ale co, jeżeli przeżywasz frustrację, upadki i gorszy czas? Jak uprzesz się, czy uchwycisz tej religijnej wizji, to dojdziesz do wniosku, że skoro idealny chrześcijanin to jest taki, który zawsze jest radosny, który jest błogosławiony, z którym jest Bóg, I u którego wszystko gra, to jeżeli u ciebie coś nie gra, to z tobą Boga nie ma. Dojdziesz do wniosku, że skoro u mnie coś nie gra, mam gorszy czas, coś jest nie tak, czuję się rozbity duchowo, to ze mną Boga nie ma. Czy w oparciu o Biblię możemy powiedzieć, że to jest prawda? No nie. Bo Bóg powiedział, że nas nie zostawi. Amen? Amen. Błogosławieni, często karceni. Mamy przeżycia różne, codziennie w naszym życiu. Mamy różne przeżycia. Codziennie w naszym życiu musimy zmagać się z pewnymi rzeczami i w naszym chrześcijańskim życiu czasem zdarza się tak, że one nas przemogą i wtedy mamy gorszy czas, trudniejszy okres, pustynię. Mamy pustynię. Po co jest pustynia? Jakie ma pustynia zadanie? Ja to często odnoszę do mojej relacji z dziećmi. Dlatego, że ona jest najłatwiejsza do przeniesienia na grunt. Ojciec, dziecko, Bóg, dziecko. Bóg, ja. I mając dzieci, każdy, kto dzieci ma, wie, że dzieci są kochane. Takie małe, chodzące aniołki, blond włoski, niebieskie oczy. Nic, tylko wziąć, wycałować, utulić. I sama słodycz. Ale co się dzieje, jak wchodzimy do mieszkania, zamykamy drzwi i dziecko mówi, tata, daj zabawkę. A tata mówi, dziecko, w sumie trzeba kłaść spać i już nie ma na to czasu. I co się z tego małego aniołka robi? On nadal ma blond włosy, nadal ma niebieskie oczy i nadal ma piękny uśmiech, ale już nie jest takim aniołkiem. Już zaczyna pokazywać drugą stronę swojej natury. I wtedy ojciec to obserwuje, patrzy uważnie na tą sytuację i dochodzi do wniosku, że dziecko ma kłopot. Jaki ma kłopot? Może ma kłopot z cierpliwością. A jak ma kłopot z cierpliwością, to może trzeba dziecko tej cierpliwości nauczyć. Czy dziecku się to podoba? To jak jest w naszym chrześcijańskim życiu? Mamy żywą relację z Bogiem, mamy modlitwę, mamy życie modlitewne, mamy to wszystko zbudowane. Ale przychodzi gorszy czas. Bracie i siostro, przychodzi pustynia, przychodzi okres posuchy, przychodzi okres, w którym deszcz nie pada. I co wtedy? Wow! I wtedy czujemy się źle. I wtedy czujemy się tacy opuszczeni. Tacy jacyś nie tacy, jak trzeba. Czujemy, że coś nie trybi prawidłowo. Ale Bóg też nas obserwuje. Bóg też nas obserwuje. I my też jesteśmy dla Niego jak takie aniołki z blond włosami i z niebieskimi oczami. I On chce się nam przypatrywać, bo nas kocha. Ale przypatruje nam się i patrzy, co my robimy. Czasem zdarza się, że On coś zauważy. Że On coś zauważy. Jak kiedyś rozmyślałem na temat tego, co jest najtrudniejsze w byciu chrześcijaninem w ogóle, to w byciu chrześcijaninem w ogóle najtrudniejsza jest wytrwałość. Najtrudniej jest po prostu trwać w wierze. Najtrudniej jest czasem poczekać na odpowiedź. Najtrudniej jest poczekać na to, co Bóg ma do powiedzenia. Bóg nas powołał do tego, żebyśmy byli Mu posłuszni. Amen? Amen. Problem polega na tym, że jak robisz coś własnymi siłami, to masz poczucie kontroli, że wiesz, dokąd zmierzasz. A jak jesteś podległy Bogu, to On ci nie zawsze objawia, dokąd zmierzasz. Na tym polega trudność. i musisz zaufać. Nie zawsze Bóg nam mówi, dokąd zmierzamy. I to jest teraz jak? Przypuśćmy, że tak jak wcześniej powiedziałem, zauważyłem, że moja córka Ala ma z czymś problem i chcę ją nauczyć cierpliwości. Biorę ją na kolana, 3-letnią dziewczynkę i mówię: Ala, twój tatuś zauważył, że masz problem z cierpliwością. Teraz będziemy ćwiczyć cierpliwość. I pokażę ci, jak się ćwiczy cierpliwość. Tu masz zabawkę, ja będę trzymał zabawkę. Dam ci zabawkę, zabiorę ci zabawkę i zobaczymy, jak długo wytrzymasz. Jakbym jej to powiedział, to by uciekła. I my jesteśmy podobni w tym. Dlatego Bóg nie zawsze nam objawia, dokąd zmierza nasze duchowe życie. I dla nas ciężkie jest trwanie i ufność, bo nie wiemy, dokąd zmierzamy i Bóg nie zawsze nam to objawia od razu. W czym jeszcze Bóg nas doświadcza i napomina? Bóg nas doświadcza i napomina z różnych powodów. Ale głównym i najważniejszym jest to, że w pewnym momencie, jak mamy dobrą relację z Bogiem, jak czujemy się duchowo mocni, jak czujemy, że nasze życie modlitewne jest takie zbudowane i takie wow, i jestem teraz taki mocny i chodzę w wierze i Panie, jaką ja mam z Tobą relację, że wstaję rano, czytam Biblię, modlę się i snujesz teraz wizję. Przecież Panie, Ty mnie tak namaściłeś, snujesz wizję. Tutaj zrobimy tak i zrobimy tak. I Panie, Ty mnie poślesz tam i tam, a ja zrobię to i to. I będzie taka moc w tym wszystkim. A Pan wtedy mówi tak: wiesz co? Plan jest fajny, ale jeszcze nie teraz. Jeszcze chwilę poczekaj. Moja córka Ala, jak zaczęła chodzić i nauczyła się chodzić, to na początku chodziła, na początku na czworaka, wiadomo, raczkowała, później zaczęła się wspinać na szafki. Ale jak tylko nauczyła się chodzić, wiecie, jeszcze jej się tyłek chwiał, a ona już się wspina na szafę. Już tam nogę zadziera, już wchodzi na szafę, już próbuje na niej stawać. Plan jest super. Tylko jako ojciec ja nie mogę na to pozwolić, bo dziecko spadnie. I teraz skąd jest lepiej spaść? Z niska czy z wysoka? Bóg przygląda nam się. Jak chcemy wejść za wysoko i za szybko, to On mówi: hola, hola, jeszcze nie teraz. Poczekaj, aż się nauczysz chodzić, aż się nauczysz biegać. Jak się nauczysz biegać, to nauczysz się trzymać równowagę, wtedy będziesz wchodzić na szafy i będzie okej. I teraz w tym trwaniu jest coś takiego, że kiedy my przechodzimy przez pustynię, ja może rozwinę temat tej pustyni. Pustynia, ja zdefiniuję to, o co mi chodzi. Pustynia, mam na myśli miejsce czy okres w życiu, w którym czujemy się duchowo słabi, w którym czujemy się duchowo źle i w którym czujemy, że coś z naszą duchowością i naszym życiem jest nie tak. Kto przechodził pustynię? Pastor przechodził pustynię. Ja chciałem zapytać o mężów Bożych, kto przechodził pustynię. Każdy przechodził pustynię. Każdy jeden mąż Boży przechodził pustynię. I nie było nic w życiu tych mężów Bożych bez tej pustyni. Nie było żadnych wielkich czynów bez tej pustyni. Nie było żadnego błogosławieństwa i żadnego wylewania ducha bez pustyni. Nie było żadnego rozwoju bez doświadczania. Nasze dzieci chodzą do szkoły i uczy się ich bezstresowego wychowania. Czyli mówią: dzieci, wy jesteście super. Urodziliście się jako czysta karta, tabula rasa. A ci, co was zepsuli, to są wasi rodzice. Bo oni, wy się rodzicie czyści jako neutralni, a wasi rodzice was psują. Wtedy dziecko dorasta, staje kiedyś przed rodzicami, mówi: co jest z wami, czemu mnie zepsuliście? I za wszystkie niepowodzenia obwinia swoich rodziców. To jest bezstresowe wychowanie, dostarczanie dziecku wszystkiego tego, co chce. Czy Bóg wychowuje kogokolwiek bezstresowo? A karcenie i napominanie pańskie to jest dopiero stres. Wyobraźcie sobie teraz tak. Jedzie Saul z Tarsu na koniu do Damaszku. Gotowy mordować i wybijać chrześcijan, bo posłano go z misją, żeby więził i wybił tych, którzy tworzą nową sektę. Jedzie na koniu do Damaszku, galopuje i nagle oślepia go jasność z nieba. On spada z tego konia i pada na twarz. Czy to jest bezstresowe? Czy to jest bezstresowe? Wiecie, co on przeżył? Jest napisane, że był przerażony. Tak samo Mojżesz, kiedy z Bogiem się spotkał, był przerażony. To było wszystko stresowe. Wszystko to było stresowe. Czy my na pustyni przeżywamy stres? Przeżywamy stres. Czujemy się niewygodnie, ale Bogu o to chodzi. On chce, żebyśmy się czuli niewygodnie. Ma nam być niekomfortowo, ma nas dżazga w tyłek wiercić, żebyśmy zrozumieli, o co chodzi. Żebyśmy zrozumieli, o co chodzi. Bóg mówi, przemawia do nas i daje nam wskazówki. I to nie jest tak, że przechodzimy takie sytuacje po to, bo jest fajnie, tylko przechodzimy takie sytuacje po to, żebyśmy z tych sytuacji wyszli mocniejsi. Kto przechodził pustynię? Abraham. Ile lat czekał na syna? Wyobrażacie sobie? Ile lat czekał na swojego syna? Ile lat? Na syna? Od obietnicy złożonej przez Boga, tak. I to, co wszystkich w Abrahamie całkowicie zaskakuje i czym Abraham nas po prostu kładzie na łopatki w wierze, jest to, że Bóg do niego mówi, tego syna, na którego czekałeś 25 lat, tego wychuchanego i wypielęgnowanego, którego twoja żona ci wydała, oddaj mnie. To była najwyższa cena, jaką Bóg mógł od Abrahama zażądać. Bo Abraham wolałby i byłby na pewno szybciej skłonny oddać swoje życie, niż oddać życie swojego syna. I idą na tą górę i coś się Izaakowi nie zgadza. Że są drwa, jest wszystko przygotowane, ale nie ma ofiary. Abraham, człowiek wierny Bogu, czy złorzeczył? Zastanówcie się, jak szedł na tą górę. Czy on chwalił Pana i śpiewał pieśni? Panie, jestem cały Twój? Raczej nie. To nie jest ważne, czy śpiewał pieśni, czy nie, ale ważne jest to, że się nie zbuntował, że nie złorzeczył Panu i że nie zrobił nic przeciwko Bożemu zamysłowi. I kiedy tak przechodzimy przez tą pustynię, czujemy się źle. Czujemy się źle i czujemy się może opuszczeni, może tacy trochę poturbowani, może tacy trochę, nie wiem jak to nazwać, opuszczeni, odrzuceni, o, może takie emocje nam towarzyszą. I chcę powiedzieć, że pustynię przyszedł nawet Jezus. Prawda? Pustynię przyszedł nawet Jezus. Pustynię przyszedł Jezus po to, żeby przejść próbę. I wszyscy próbę przeszli. W Bożym Królestwie jest tak, że wiele rzeczy jest poddawanych próbie. I teraz zobaczcie. Wyświetlcie, co się próbuje, kogo się próbuje według Bożego Słowa. Wyświetlcie pierwszy list do Tymoteusza, 3:10. Tu jest mowa oczywiście o przywódcach Kościoła, o przełożonych Kościoła, o tych, którzy będą mieli zajmować się nauczaniem, służbą, którzy będą mieli nauczać innych. Niech oni najpierw odbędą próbę. Niech oni najpierw odbędą próbę. A potem, jeśli się okaże, że są nienaganni, niech przystąpią do pełnienia służby. Wyświetlcie Hebrajczyków, 2:18. Tu już jest mowa o Jezusie, o tym, że On też próbie został poddany. Mesjasz, a że sam przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Wyświetlcie 1 list Piotra, 4:12. Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. W Biblii Gdańskiej jest to troszkę lepiej sprecyzowane. Nie dziwcie się, drodzy, gdy spotykają was różne próby i gdy czujecie się tak, jakbyście przechodzili przez ogień. Łukasza, 8:13. A tymi na opoce są ci, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, ale korzenia nie mają. Do czasu wierzą, a w chwili pokusy, czyli próby, odstępują. To jest wszystko dla wypróbowania. I na koniec 2 Tymoteusza, 3:8. Podobnie jak Janes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie, ludzie spaczonego umysłu, nie wytrzymujący próby wiary. Przytoczyłem kilka fragmentów Pisma Świętego, żebyśmy wiedzieli, że jesteśmy próbowani, będziemy próbowani i nasza wiara będzie próbowana po to, żebyśmy po pierwsze byli mocniejsi, a po drugie po to, żebyśmy byli przydatnymi naczyniami dla Pana. Ktoś, kto nie przejdzie próby, nie może służyć Bogu. I będzie przechodził te próby jeszcze raz. I jeszcze raz. I jeszcze raz. I jeszcze raz, aż w końcu tą próbę przejdzie. Chodzi o to, żebyśmy tych prób nie opóźniali. To jest tak, jak gdybym powiedział, wybieramy się na wycieczkę rowerową z moimi dziećmi, a moje dzieci na rowerach nie umieją, nie potrafią jeździć, tak? No i jedziemy na wycieczkę rowerową i stawiam Ale i Jasia na rower i jedziemy. No nie jedziemy, bo się poprzewracają. Muszą być gotowe do jechania na rowerze, żeby móc wsiąść na ten rower i go prowadzić tak, jak trzeba. Karcenie i napominanie. Pustynia duchowa. Na czym polega problem? Na tym polega problem, że czasem bierzemy sprawy w swoje ręce i przestajemy słuchać Boga. Na tym polega problem, że Bóg do nas mówi, a my nie chcemy słuchać. Na tym polega problem, nie łudźmy się, do wszystkich nas Bóg mówi. Do wszystkich nas Bóg mówi. A jeżeli nie mówi, to nie wiem, to musimy się nawrócić jeszcze raz. Bóg do nas mówi, ale my czasem te uszy po prostu składamy, żeby tego nie słyszeć, żeby nie słyszeć głosu, który Pan do nas mówi. Mówię o tym na świeżo, sam jestem po pewnych przejściach w moim życiu, po pustyni, ale ona służy temu, żeby być wzmocnionym, żeby wyjść wzmocnionym, żeby wyjść zbudowanym, żeby wyjść mocniejszym. Karcenie i napominanie jest naturalnym i normalnym elementem rozwoju zdrowego chrześcijanina i ono musi następować. Tak mi się teraz przyglądacie, ja się zastanawiam, czy wy przechodzicie to karcenie, czy nie? Czy to ja taki jestem, tylko tutaj, nie wiem. Wszyscy przechodzą karcenie. Czyli jak ktoś nie przechodzi karcenia, to możliwości są 3. Albo ma słabą pamięć, tak? Albo kłamie. Albo odpadł od łaski. Możliwości są 3. Czyli karcenie przechodzimy i karcenie jest normalne. Karcenie jest naturalną drogą do Boga. Kiedy się pojawia karcenie, Czasem się zdarza, że my wpadamy w taki niebezpieczny stan dla chrześcijanina. Ten niebezpieczny stan dla chrześcijanina się nazywa urazą. Uraza powoduje, że stajemy się obojętni na głos Boga i zaczyna nam życie duchowe stawać się obojętne. To jest moment, w którym przychodzisz do zboru, otwierasz drzwi, jeszcze się nabożeństwo nie zaczęło, a już się zastanawiasz, kiedy się skończy. To jest moment, kiedy modlisz się i czujesz, że twoje modlitwy generalnie nic nie znaczą. To jest moment, kiedy modlisz się i właściwie zamiast modlitwy z ducha odmawiasz protestancki różaniec. Czyli mówisz, Panie, dziękuję Ci za to, za tamto, Panie, nawet tak Ci dziękuję, że na moment zapomniałem o tym, co będę jadł na kolację. To jest moment, kiedy jesteśmy w urazie. To jest moment, kiedy jesteśmy w urazie, kiedy przebywamy w tym niebezpiecznym stanie. Jest on niebezpieczny, bo możemy zobojętnieć na głos Pana. Ale w Hebrajczyków było napisane, on sam przeszedł wszystkie próby, żeby tym, którzy próby przechodzą, móc dopomóc. I w nim jest, w tej świętej krwi, nadal moc do tego, żeby te wszystkie pustynie duchowe prostować, żeby nasze ścieżki prostować, żeby nasze ścieżki znowu były ścieżkami pańskimi i żeby nasze ścieżki były zgodne z Jego wolą. Jak myślicie, co by się stało, gdyby Bóg nas w ogóle nie karcił? Bękartami. Daniel to świetnie powiedział. Dlaczego? Bo to gdybyśmy powiedzieli, nie jesteśmy karceni, to tak jakbyśmy powiedzieli, że jesteśmy dzieckiem, ale nie mamy ojca. To jest tak, jakbyśmy powiedzieli, że jesteśmy dzieckiem, ale nie mamy tego, kto by nas wychował. A jeżeli nie mamy tego, kto by nas wychował, to kim jesteśmy? Sierotami. To jest duchowe sieroctwo. Jeżeli nie mamy tego, kto by nas wychował. Gdyby nie pustynia, tracilibyśmy Boga z oczu. Przez pustynię, przez doświadczenie i przez karcenie Bóg nas przyprowadza z powrotem. Mówi, hej, ja tu jestem. Halo, ja tu jestem. Nie odszedłem nigdzie daleko. I nadal chcę Cię prowadzić. Ale pozwól w końcu. Pozwól w końcu. Otwórz swoje serce. Pozwól mi wejść w tą Twoją słabość teraz, żebym ja mógł w niej zamieszkać. Bo kiedy ja w niej zamieszkam, to Ty już nic więcej nie będziesz musiał robić. Oddaj mi to. Bo to nie jest większe niż ja. I teraz chcę się zapytać, tak jak tu siedzimy, w jakim punkcie swojego życia duchowego jesteście? Czy to jest pustynia, czy to jest ziemia obiecana? Czy to jest pustynia, czy to jest ziemia obiecana? Gdzie jesteś dzisiaj, bracie, siostro? W jakim punkcie się znajdujesz? Gdzie jesteś teraz jako uczeń Pana? Gdzie jesteś teraz jako ten, którego On powołał do życia? Gdzie jesteś teraz? Czy jesteś na pustyni, czy jesteś w ziemi obiecanej? Czy jesteś może w punkcie urazy? I tak jak ja niedawno, siedzisz teraz na kazaniu i zastanawiasz się, kiedy on w końcu skończy, kiedy to się w końcu skończy, żebym mógł pójść do domu, ubrać się i w końcu zająć się tymi moimi rzeczami, które mam do zrobienia. Jak jesteś w tym punkcie, to są bardzo dobre wieści. Bo to znaczy, że Bóg za chwilę Cię dotknie. I dotknie Cię tak, że ta sprawa zostanie rozwiązana. Jest napisane w Biblii, radujcie się, kiedy rozmaite próby przechodzicie, bo to znaczy, że Bóg się o Was troszczy i o Was pamięta. Na podstawie swoich przeżyć zastanawiałem się nad tym, co nas do takiej pustyni i co nas do takiego kiepskiego stanu duchowego doprowadza. Co nas doprowadza do tego, że czasem odchodzimy w bok od ścieżki i nie idziemy tą, która została nam wyznaczona. Co się dzieje, jak przeciwstawiamy się woli pańskiej, co się dzieje przedtem, zanim się zaczynamy jej przeciwstawiać. Może jest to osobiste pytanie, żeby zadawać je z kazalnicy, ale nie musicie na nie odpowiadać. Każdy z nas ma coś takiego, że wyobraża sobie swoje życie. Prawda? Wyobrażamy sobie. Ja sobie wyobrażam dużo. Wyobrażamy sobie swoje ojcostwo na przykład, jako ojcowie. Swoją karierę zawodową sobie wyobrażamy. Jako pracownicy albo przełożeni. Wyobrażamy sobie swój dom, jak on powinien wyglądać. Wyobrażamy sobie swoje relacje z innymi. Wyobrażamy sobie swoją służbę. Wyobrażamy sobie kościół, jaki powinien być. Wyobrażamy sobie ludzi, jacy powinni być w tym kościele. Wyobrażamy sobie wiele rzeczy. Wyobrażamy sobie wiele rzeczy. I jestem przekonany, że też sobie takie rzeczy wyobrażasz. A Bóg mówi tak. Nie wyobrażaj sobie. Tylko mi zaufaj. On powiedział, nie czyń sobie podobizny. To miało też takie znaczenie. Nie czyń sobie podobizny. Nie czyń sobie wyobrażeń. Tylko zaufaj mi. Bo jak czynisz sobie wyobrażenia i zaczynasz sobie wyobrażać, to nadchodzi moment, w którym stajesz się niewolnikiem tych wyobrażeń. A kiedy stajesz się niewolnikiem tych wyobrażeń, zaczynasz im służyć. A kiedy zaczynasz im służyć, odchodzisz od Boga. A kiedy odchodzisz od Boga, to co się dzieje? To Pan musi wziąć takie dziecko na swoje kolana i powiedzieć, dziecko, nie w tą drogę. Nie, oj, nie tędy, oj. Nie tędy droga. A ty mówisz, Panie, tędy. Pan mówi, nie tędy. Ty mówisz, Panie, tędy. Ja jeszcze chwilę pójdę tą drogą, jeszcze tak chwilę tam pójdę sobie pod za tymi, powyobrażam sobie jeszcze chwilę i zobaczymy, co się stanie. I tak sobie wyobrażasz i idziesz za tym. A Pan mówi, no dobra, jest już 3 metry od tej ścieżki, no to coś musimy zrobić. A właściwie Pan nic nie robi, tylko my robimy. My pozbawiamy się błogosławieństwa, bo odchodzimy od ścieżki woli Pańskiej. I odchodzimy coraz dalej, idziemy jeszcze dalej. No i w końcu trzeba nadstawić karku. Jak z Izraelem. Naród twardego karku. Trzeba było naród twardego karku twardą ręką prowadzić. Oj, ja miałem twardy kark. Twardy kark. Jak sobie przypomnę swoje życie, twardy kark. Bardzo twardy kark. Wiecie, jak to się mówi o tych stopach stalowych, to ja miałem kark naprawdę stalowy albo jakiś taki ciężki typ. Się kiedyś ze mną porozmawiali. Ho, ho. To już przeszło, tak? Ale to był twardy kark i Pan musiał mnie bardzo twardą ręką przeprowadzać. Bardzo twardą ręką. Ale gdyby On tego nie zrobił tak, to ja bym nigdy nie poznał Boga. Kiedyś składałem świadectwo o tym, że dla mnie nie było, nie istniały autorytety. Gdyby, ja nie wiem, czy nawróciłbym się, gdyby ktoś mi tylko mówił o Bogu. Prawdopodobnie nie. Gdyby Duch Święty nie przyszedł do mnie osobiście i nie wylał na mnie swojej miłości, prawdopodobnie do dzisiaj byłbym w świecie. Dlatego, że ja nie przyjąłem Ewangelii, ja przyjąłem Ewangelię, może przesłanie Ewangelii przyjąłem od człowieka, ale miłość Boża i to, co zostało na mnie wylane i wszystko to, co Bóg przelał na mnie w jednym dniu w moim życiu, to wszystko stało się z Boga. I On musiał to zrobić, bo gdyby nie to, ja nie byłbym dzisiaj w ogóle tutaj. Jaką drogą dzisiaj idziesz, bracie i siostro? Pustynną? Wpadasz w piasek po kolana? jest gorąco, chce się pić. Jak to wygląda? Czy jesteś w ziemi, w której czujesz rześki powiew porannej bryzy i czerpiesz z tego i masz źródło nawodnione i masz trawę zieloną? Jak to wygląda? Czy tak, to jest dobrze, bo to znaczy, że Pan cię prowadzi. Czy tak, to jest dobrze, bo to znaczy, że Pan cię prowadzi. Raduj się, bracie i siostro, skarcenia i napominania Pańskiego, bo to znaczy, że On się o ciebie troszczy i to znaczy, że On się o ciebie stara. Że On nigdzie nie poszedł i o niczym nie zapomniał, tylko On się o ciebie stara. On cię karci, przemawia do ciebie w różny sposób, mówi ci poprzez innych ludzi, jakich nie słuchasz, bo sobie myślisz, a tam swoje wymyślają. To mówi do ciebie przez Słowo Boże. Jak cię to uwiera i odrzucasz Słowo Boże i przestajesz czytać, to mówi do ciebie przez sny. A jak i tego nie słuchasz, no to wtedy mówi do ciebie jeszcze bardziej dobitnie, tak żebyś w końcu usłyszał. Gdzie jesteś dzisiaj, bracie i siostro? W jakim punkcie? Pustynia czy ziemia obiecana? Pustynia czy ziemia obiecana? Skwar i suche powietrze czy oaza? Jak to wygląda? Dokąd dotarłeś? Izrael szedł przez pustynię 40 lat. 40 lat. On kiedyś na którymś kazaniu mówił, że gdyby oni poszli w prostej linii do Kanaanu, to by im to zajęło ile? 20 dni? 40 dni! A oni szli 40 lat. Aż wymarło jedno pokolenie. Raduj się z napominania i karcenia Pańskiego, bo On ciebie prowadzi. I On ma dla ciebie coś więcej. On ma dla ciebie coś, o czym dzisiaj nie myślisz i czego nie bierzesz pod uwagę. On ma dla ciebie coś, co dla ciebie przygotował przed założeniem świata i co doprowadzi do końca. On ma dla ciebie coś, co chce, w co chce, żebyś wszedł. W zasadzie ja już kończę i mam dla was taką, można powiedzieć, niespodziankę. Dlatego, że jeżeli jesteś w miejscu pustynnym i jeżeli czujesz, że twoja relacja nie jest taka, jak powinna być, jeżeli masz rozterki w tym temacie i nie wiesz, co teraz, to poprzez pieśń chcę ci pokazać drogę. Amen. Odsłuchajmy pieśni i jak chcecie, możecie zaśpiewać.